Dzień dobry Państwu, z tej strony Gościwit Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy patronują kanałowi podcast Interpretacje w serwisie Patronite, którzy stawiają jego autorowi symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee 2 oraz którzy bezpośrednio wspierają kanał w serwisie YouTube. Dziękuję również wszystkim, którzy subskrybują, zwłaszcza tym, którzy włączają dzwoneczek, którzy komentują, polubiają i podbijają moje audycje, a także tym, którzy podają je dalej. Nie ma chyba drugiego takiego ludu barbarzyńskiego u schyłku starożytności jak Herulowie. Mamy na ich temat całkiem sporo źródeł, jednak ich informacje nie układają się w żaden spójny obraz. Po prostu Herulowie pojawiają się niemal w tym samym czasie w zupełnie różnych miejscach ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego, na które albo napadają, albo w którego armii służą jako jednostki pomocnicze. Po raz pierwszy odnotowani zostali przez źródła rzymskie w roku 256, gdy obok Gotów pustoszyli jako morscy piraci Azję Mniejszą i Grecję. I tylko z tego faktu, że Herulowie towarzyszą w tych najazdach Gotom, zakłada się, że towarzyszyli im także przez cały czas w ich wędrówce z Nadbałtyku czy ze Skandynawii jeszcze nad Morze Czarne. W roku 267, po klęsce w Macedonii, wódz Naulobatos wstępuje na służbę Rzymu. I jak pisze Gudmund Schutte, duński badacz, jest to pierwszy Skandynaw znany z imienia. To dość śmiałe twierdzenie, gdyż pomija na przykład legendarnych wodzów gockich, Beriga. Pomija też odnotowane przez źródła rzymskie wandalskich wodzów Rausa i Raptosa. A nie mamy żadnych realnych dowodów, że Herulowie tak naprawdę pochodzili ze Skandynawii jako całość. Bo że mogli wśród nich być Skandynawowie, to co innego, ale o tym za chwilę, także nie mamy pewności, skąd pochodził ten Naulobatos. W roku 269 Herulowie, walcząc po stronie Gotów, zostają wraz z nimi pokonani przez rzymskiego cesarza Klaudiusza II pod Gniszem. I oto, po tych wydarzeniach na froncie czarnomorskim, egejskim czy dunajskim, w roku 289 Herulowie pojawiają się w towarzystwie ludu zwanego Haviones lub Kainones w Galii, gdzie już od roku 286 działają sascy piraci wraz z chałkami. Tych Haviones uważa się czasem za haugionów, czyli nazwę tzw. mniejszych chałków. Natomiast między rokiem 286 a 292 cesarz rzymski Maksymian wielokrotnie wypiera najeźdźców germańskich za Ren. Pojmani Herulowie pojawiają się odtąd często jako rzymscy najemnicy w Brytanii, czy też nad Renem. No i teraz pytanie, skąd się wzięli Herulowie nad Morzem Północnym i Renem, skoro jeszcze niedawno, 20 lat wcześniej, prowadzili walki z Rzymianami na zupełnie innym obszarze imperium. Zakładają badacze, że wzięli się tam nad Renem i Morzem Północnym z Nadbałtyku. Także z Nadbałtyku przejść mieli nad Morze Czarne. A zatem miałyby istnieć w starożytności dwa ośrodki tego ludu. Herulowie wschodni nad Morzem Czarnym i Dunajem i Herulowie zachodni, nad Morzem Północnym i nad Renem. Tylko że główna siedziba tych hipotetycznych zachodnich Herulów nie jest nigdzie wymieniona w rzymskich źródłach, a pozostają oni aktywni na tym teatrze wojennym, na obszarach nad Morzem Północnym i nad Oceanem. Pozostają aktywni niemal przez 200 lat, ponieważ jeszcze w roku 456 ich pirackie bandy najeżdżają Galicję, północno-zachodniej Hiszpanii. A około roku 459, jak podaje kronikarz Hydatiusz, Herulowie docierają aż do cieśniny gibraltarskiej, czyli wyczyn właściwie, którego pozazdrościć mogliby nawet wikingowie, którym dużo czasu zajęło, żeby dotrzeć do cieśniny gibraltarskiej i przeprawić się przed niej z drugiej strony na Morze Śródziemne. W tym samym czasie Herulowie wschodni są również aktywni, a właściwie to może powiedzieć, padają też ofiarą aktywności innych ludów. Około roku 350 zostają wraz ze swoim królem Halarikiem, imię typowo gockie, podporządkowani gockiemu wielkiemu królowi zdobywcy Ermanarykowi. Natomiast już 20 lat później, około roku 370, zarówno Herulowie, jak i Goci zostają zmuszeni do uległości wobec nowych najeźdźców, Hunów, którzy stopniowo poprowadzą ich do Europy Środkowej. W roku 451 wschodni i zachodni Herulowie zostają zmuszeni, by stoczyć przeciwko sobie walkę, w Galii mianowicie, podczas najazdu Attyli, gdzie jedni wschodni Herulowie są sojusznikami, być może przymusowymi, Attyli, a drudzy zachodni Herulowie są w oddziałach pomocniczych rzymskiego wodza Aecjusza. Czy rzeczywiście była to bratobójcza walka Herulów, czy może jest to grupa etniczna o jednak innym charakterze niż o wspólnym pochodzeniu? Po śmierci Attyli Herulowie walczyli w bitwie nad Nedao w roku 454. Nie wiadomo jednak po której stronie, czy po stronie Hunów, czy po stronie Gotów. Najwięcej źródeł mamy teraz na temat tej grupy Herulów wschodniej, która założyła później królestwo na północ od środkowego Dunaju, na obszarze lub też w pobliżu dzisiejszej Dolnej Austrii, obok królestwa Rugiów. Jedni Herulowie wraz z Rugiami i Skirami wstąpili na służbę Rzymu i przyczynili się do zamachu Odoakra w roku 476, który zdetronizował ostatniego cesarza Romulusa Augustulusa. Ale inni Herulowie pozostali nad Dunajem i około roku 480 niszczą Jowiakum, czyli Szlögen, położone między Pasawą a Lincem. W roku 489 do Italii przybył ostrogocki król Teodoryk, który niebawem pokonał Odoakra, chroniącego się w twierdzy Rawenny, i został królem Italii w roku 493. Dla Herulów Teoderyk miał jednak ofertę. Około roku 500 jego minister Kasjodor wzywa Herulów, Warnów i Turyngów do zawarcia przymierza z Gotami przeciwko Frankom. Tylko czy jest to oferta skierowana do Herulów naddunajskich? Jeden z badaczy utrzymuje, że chodzi tu może o kolonie nadreńskie, ponieważ były one najczęściej zagrożone właśnie przez Franków. Jednak istnienie tych kolonii jest dosyć wątpliwe, a w każdym razie musiały być one niezbyt znaczące, także zawieranie z nimi sojuszu chyba nie warte byłoby zachodu ze strony króla Teodoryka. Wiemy natomiast, że Teodoryk rzeczywiście zawarł sojusz zarówno z Turyngią, jak i z Herulami, ale naddunajskimi. Król Herulów, którym nie może być nikt inny jak Chrodulf, został też jego tak zwanym synem zbrojnym. Wszystko to jednak na próżno. Otóż Herulowie naddunajscy wkrótce utracili swoją niezależność i zniknęli z historii. W roku 505 lub 512 król Chrodulf zostaje pokonany i zabity przez Longobardów, których wcześniej sobie podporządkował. Część rozproszonych, ocalałych Herulów zostaje przyjęta do Cesarstwa Rzymskiego jako jednostki pomocnicze rzymskiej armii. Inni natomiast powracają do Tule, osiedlając się tam w sąsiedztwie Gautów. W tym przypadku Tule to oczywisty sposób jest Skandynawia, a Gautowie to mieszkańcy prowincji szwedzkiej, południowych prowincji tzw. Götalandu. I tę akurat relację z tych wydarzeń bardzo dokładnie przedstawia Prokopiusz, którego dłuższy fragment w przekładzie świętej pamięci profesora Brodki pozwolę sobie przeczytać. Opowiem teraz, kim są ci Herulowie i w jakich okolicznościach zawarli przymierze z Rzymianami. Od zamierzchłych czasów mieszkali oni za rzeką Dunaj. Czcili wielką liczbę bogów i wierzyli, że powinni ich zjednywać nawet ofiarami z ludzi. W wielu zwyczajach różnili się od innych ludzi. Jeśli ktoś zestarzał się lub zachorował, nie wolno mu było dłużej żyć, lecz skoro tylko dopadła go starość albo choroba, musiał prosić krewnych, żeby jak najszybciej go zgładzili. Wtedy wznosili oni wielki stos, kładli tego człowieka na szczycie stosu i wysyłali do niego ze sztyletem jednego z Herulów, który jednak nie należał do jego krewnych. Jest bowiem zabronione, żeby zabójca był krewnym. Gdy tylko wrócił do nich zabójca ich krewniaka, podpalali zaraz cały stos, począwszy od jego krańców. Gdy ogień zgasł, natychmiast zbierali kości i grzebali je w ziemi. No tu, proszę Państwa, czy nie brzmi to jak opis w przypadku obrzędów pogrzebowych znanych z kultury przeworskiej? A jak pisze Prokopiusz, Herulowie od zamierzchłych czasów mieszkali za rzeką Dunaj. No oczywiście nie jest określone, gdzie dokładnie mieszkali za rzeką Dunaj, ale przypominam, że pierwsi Herulowie, z jakimi mamy do czynienia, pojawiają się w okolicach Morza Azowskiego i przez Morze Czarne wyprawiają się w pirackich jakichś rajdach na Morze Egejskie, pustosząc Grecję, a później walczą koło Niszu. To już oczywiście jest nad Dunajem. Natomiast państwo, które założyli koło Rugiów w Dolnej Austrii, no państwo to powstało dopiero dużo później, już po upadku Hunów, a więc nie powiedziałby o tym państwie Prokopiusz od zamierzchłych czasów. I co pisze dalej? Jeśli umiera Herul, jego żona, o ile przykłada wagę do cnoty i chce pozostawić po sobie dobre imię, musi niedługo potem położyć kres swemu życiu, wieszając się obok grobu męża. Gdyby tego nie uczyniła, żyłaby potem w hańbie, a krewni męża odczuwaliby to jako obrazę. Takie były zwyczaje Herulów w dawnych czasach. No jest to zwyczaj znany z Indii jako sati, kiedy to właśnie wdowy paliły się na stosie, dobrowolnie przymuszone przez krewnych, zwyczaj zniesiony przez Anglików, aczkolwiek formy tego właśnie zwyczaju sati są znane w różnych częściach świata i co ciekawe są znane także wśród średniowiecznych Słowian. Z biegiem czasu stali się silniejsi i liczniejsi od wszystkich sąsiednich barbarzyńców. Zaatakowali ich więc, co naturalne, wszystkich zwyciężyli i złupili. W końcu, powodowani chciwością i pychą, podporządkowali sobie. I chociaż nie było to zwyczajem tamtejszych barbarzyńców, zmusili do płacenia trybutu Longobardów, którzy byli chrześcijanami, oraz kilka innych plemion. Gdy jednak władzę nad Cesarstwem Rzymskim objął Anastazjusz, to było w roku 491, Herulowie odłożyli broń i zachowywali się spokojnie, ponieważ nie mieli już nikogo więcej, kogo mogliby zaatakować. Przez 3 lata żyli w ten sposób w pokoju. Sami byli jednak bardzo niezadowoleni z tego stanu. Bez skrępowania czynili więc zarzuty swemu przywódcy Rodulfowi. Nieustannie przychodząc do niego, zarzucali mu tchórzostwo i zniewieściałość i w kpinach bezczelnie obrzucali go jeszcze innymi obelgami. Rodulf, nie mogąc znieść tych zniewag, wyprawił się zbrojnie przeciw Longobardom, chociaż nie zrobili niczego złego. Ani nie oskarżył ich o jakieś przewinienie, ani nie zarzucił naruszenia układu, lecz po prostu wszczął wojnę bez przyczyny. Jak tylko Longobardowie o tym usłyszeli, wysłali posłów do Rodulfa z zapytaniem i prośbą o wyjaśnienie, dlaczego Herulowie wyprawili się przeciw nim. Jednocześnie zadeklarowali, że jeśli pozbawili ich jakiejś części trybutu, są gotowi natychmiast zapłacić to z nawiązką. Jeśli by zaś Herulowie skarżyli się, że nałożyli na nich zbyt umiarkowaną daninę, mieli oświadczyć, że Longobardowie nigdy nie będą przeciwni podniesieniu jej wysokości. Taką ofertę przedstawili posłowie. Jednak Rodulf odesłał ich wśród pogróżek i pomaszerował dalej. Wtedy Longobardowie ponownie wysłali do niego posłów w tej samej sprawie i usilnie próbowali go przebłagać. Gdy tak samo odprawił także drugie poselstwo, przybyło do niego trzecie i wezwało, aby w żadnym wypadku Herulowie nie wszczynali z nimi wojny bez powodu. Jeśli bowiem z takim zamiarem pomaszerują przeciw nim, Longobardowie przeciwstawią się napastnikom, wprawdzie niedobrowolnie, lecz pod naciskiem konieczności, wzywając Boga na świadka, a nawet najmniejszy powiew jego woli może przeważyć szalę i oprzeć się całej ludzkiej mocy. On zna oczywiście przyczyny wojny i stosownie do tego rozstrzygnie dla obu ludów wynik walki. Takie były słowa posłów, którzy liczyli na to, że w ten sposób odstraszą agresorów. Herulowie jednak bez żadnych obaw postanowili zetrzeć się w walce z Longobardami. Gdy obie armie były już bardzo blisko siebie, niebo nad Longobardami przysłoniła czarna, bardzo gruba chmura. podczas gdy nad Herulami pozostało czyste. Na podstawie tego znaku można było przypuszczać, że Herulowie idą do walki na własną zgubę. Dla barbarzyńców, którzy stają do walki, nie może bowiem być bardziej złowieszczego znaku od takiego właśnie. Herulowie nie zwrócili jednak na to uwagi, lecz zupełnie nie dbając o to, z pogardą ruszyli na wrogów. Liczyli, że wynik wojny rozstrzygnie przewaga liczebna. Kiedy doszło do walki wręcz, padło wielu Herulów, w tym sam Rodulf. Wszyscy zaś pozostali, ze wszystkich sił rzucili się do ucieczki, nie myśląc w ogóle o oporze. Ponieważ wrogowie ścigali ich, większość Herulów zginęła na miejscu, a tylko nieliczni zdołali się uratować. Z tego powodu nie mogli już pozostać w swych ojczystych siedzibach. Natychmiast więc je opuścili i w swych nieustannych wędrówkach przemierzali z dziećmi i żonami cały obszar leżący z tamtej strony Dunaju. W końcu dotarli na obszar, gdzie dawniej zamieszkiwali Rugiowie, którzy przyłączyli się do wojska Gotów i wyemigrowali do Italii, gdzie się osiedlili. Gdy jednak nękał ich głód, jako że znajdowali się na terenach bezludnych, niedługo potem odeszli stamtąd i przybyli na tereny sąsiadujące z terytorium Gepidów. No tu trzeba powiedzieć, że Gepidowie zamieszkiwali obszary nad rzeką Cisą i nad jej dopływami, takimi jak Marusza czy Keresz, a zatem trafili na pogranicze Kotliny Panońskiej, właściwie do dzisiejszego Siedmiogrodu, Transylwanii. Natomiast tutaj jest ciekawa wzmianka o tym, że tutaj też są tereny bezludne na północ od Dunaju. A zatem to określenie tereny bezludne jest zapewne trochę nadużywane przez Prokopiusza, bo z zabytków archeologicznych wiemy, że tam jednak było sporo różnych ludów barbarzyńskich. Zapewne jednak sytuacje wojenne, takie jak ta, powodowały, że ludzie po prostu nie uprawiali roli, chowali się w lasach. No i w związku z tym Herulowie mieli problem ze zdobyciem tam żywności, bo nie było je u kogo zrabować, ponieważ ludność tam zamieszkująca zapewne już mieszanego charakteru, zarówno germańska, jak i pewnie już i słowiańska. Tutaj są wskazówki, że zasiedlanie Panonii miało się rozpocząć już u schyłku IV wieku, tak przynajmniej genetyczne badania świadczą. No ta ludność po prostu nie dostarczyła Herulom żywności. Stąd jest ten ich tutaj w jakiś sposób problem, a miotają się od kraju Longobardów, czyli właśnie od Dolnej Austrii, kraj Rugiów, bardziej położony być może na obszarze dzisiejszej Słowacji w tym przypadku, w okolicach Wiednia, czy też w pobliżu, aczkolwiek Rugiów tutaj już nie ma, aż trafiają, przesuwając się na wschód, w pobliże właśnie Gepidów, czyli do Transylwanii. Początkowo Gepidzi pozwolili im się tam osiedlić i zostać ich sąsiadami, gdyż przybyli jako błagalnicy. Potem jednak, bez żadnej przyczyny, Gepidzi zaczęli się dopuszczać na niej czynów haniebnych. Gwałcili kobiety, porywali bydło i inny dobytek i nie było takiej krzywdy, której by nie wyrządzili. W końcu zaczęli atakować Herulów, wykraczając przeciw sprawiedliwości. Nie mogąc dłużej tego znosić, Herulowie przeprawili się przez Dunaj i postanowili osiedlić się obok tamtejszych Rzymian. Ówczesny cesarz Anastazjusz okazał im wielką życzliwość i pozwolił im tam zamieszkać. Niedługo potem Herulowie ściągnęli na siebie jego gniew, ponieważ dopuszczali się haniebnych czynów na tamtejszych Rzymianach. Z tego powodu wysłał przeciw nim wojsko. W zwycięskiej bitwie Rzymianie zabili większość z nich i mogli z łatwością zniszczyć całe plemię. Ci z nich, którzy przeżyli, zwrócili się jednak z błaganiami do wodzów i prosili, żeby oszczędzić ich życie oraz aby mogli odtąd być sprzymierzeńcami i sługami cesarza. Gdy Anastazjusz dowiedział się o tym, udzielił zgody. Z tego powodu część Herulów pozostała przy życiu. Nie stali się jednak sprzymierzeńcami, ani też nie uczynili Rzymianom niczego dobrego. To mniej więcej w okolicach Sirmium, czy dzisiejszego Belgradu, miało miejsce. Gdy władzę objął Justynian, obdarował ich urodzajnymi ziemiami i innymi dobrami. W ten sposób zjednał ich sobie całkowicie, a także nakłonił wszystkich do przyjęcia chrześcijaństwa. Dzięki temu zmienili typ życia na bardziej cywilizowany i zdecydowali się postępować w znacznym stopniu według norm chrześcijańskich. Zgodnie także ze swymi obowiązkami, jako przymierzeńcy, często wspomagali Rzymian w walce z wrogami. Ciągle jeszcze są wiarołomni w stosunku do Rzymian i z chciwości pragną napadać sąsiadów, nie odczuwając żadnego wstydu z tego powodu. Ponadto oddają się sprzecznym z naturą stosunkom seksualnym, między innymi z mężczyznami i osłami. Są w ogóle największymi łajdakami spośród wszystkich ludzi i źle skończą z powodu swych niegodziwości. No tutaj jest dosyć ciekawa informacja właśnie o nietypowych praktykach seksualnych herulów, która może mieć ten związek właśnie z tym, że no powiedzmy sobie w jakiś sposób jako wojownicy często przebywali we własnym gronie bez kobiet. Tylko niewielu z nich pozostanie później wiernymi przymierzu z Rzymianami. Jak opiszę to w innym miejscu, wszyscy pozostali zbuntowali się z następującej przyczyny. Okazując swój dziki i nieokiełznany charakter, herulowie zwrócili się przeciw swojemu królowi, niejakiemu Ochosowi, i nagle, bez żadnej przyczyny, zamordowali go. Nie wytoczyli żadnego innego oskarżenia, jak tylko to, że nie chcą mieć go więcej jako króla nad sobą. Nawet przedtem ich przywódca był królem tylko z nazwy, a w praktyce niczym nie górował nad zwykłym członkiem plemienia. Wszyscy natomiast uważali za stosowne, żeby zasiadać wspólnie z nim do stołu i wspólnie spożywać posiłek, i każdy, kto tylko chciał, bez przeszkód go obrażał. Żadna inna nacja w świecie nie jest bowiem bardziej nieobliczalna i niestała niż herulowie. Po dokonaniu zbrodni zaczęli już tego żałować. Twierdzili bowiem, że nie mogą żyć bez władcy i bez wodza. Po wielu naradach wszyscy uznali za lepsze rozwiązanie, żeby ściągnąć kogoś z królewskiego rodu z wyspy Thule, czyli właśnie ze Skandynawii. Dlaczego? Zaraz wyjaśnię. Kiedy herulowie, pokonani w bitwie przez Longobardów, opuścili ojczyste siedziby, część z nich, jak już wspomniałem, zamieszkała na terenie Ilirii. Pozostali nie chcieli przeprawić się przez Dunaj, lecz osiedlili się na samych krańcach zamieszkanego świata. Pod wodzą wielu ludzi królewskiej krwi przemierzyli po kolei wszystkie plemiona Sklawenów. Następnie przeszli przez rozległe, bezludne tereny, a w końcu dotarli do ludu zwanego Warnami. No i tu mamy to słynne zdanie, które jest dzisiaj przytaczane przez wszystkich zwolenników pustki osadniczej, że dotarli przez rozległe, bezludne tereny, które rozciągają się między wszystkimi plemionami Słowian a ludem Warnów. Warnowie zamieszkują już w północnych Niemczech, mniej więcej dzisiejszej Mecklenburgii. A gdzie zamieszkują wszystkie plemiona Sklawenów? No tego nie mamy pojęcia. Natomiast ci właśnie herulowie idą do Skandynawii, wyruszając nad Dunaju, tego nie chcieli przekroczyć, żeby przejść do prowincji Ilirii rzymskiej. Czyli w tym przypadku wyruszają gdzieś z okolic Dunaju na północ od Belgradu. No więc jaka droga ich wiodła? Czy droga, na pewno była to droga przez Polskę? No to można by się było bardzo głęboko zastanowić. Niektórzy badacze twierdzą, że już wcześniej, bo po samej bitwie pokonanej część herulów chciała wrócić do ojczyzny, czyli w tej sytuacji szliby, wyruszali z terenów, gdzie mieszkali Longobardowie, czyli z obszarów Dolnej Austrii, z okolic Wiednia. Więc znów jeszcze bardziej pytanie, czy szli przez teren Polski? Czy to w ogóle jest świadectwo tego, że pustka osadnicza była w Polsce? A poza tym, jak widzieliśmy wcześniej, bezludne tereny u Prokopiusza to są także te, które rozciągały się właśnie nad Dunajem wtedy, kiedy zaraz bezpośrednio po przegranej bitwie herulowie szli na wschód, żeby dotrzeć do Gepidów. No więc wiemy, że te bezludne tereny niekoniecznie były terenami rzeczywiście bezludnymi, ale terenami, w których po prostu nie zasiano zboża, nie zebrano, a ludność mogła się przed taką właśnie, nawet pokonaną bandą, gdzieś schronić, żeby nie wchodzić jej w jakiś sposób w drodze. No, widocznie nie byli na tyle pewni siebie, że mogą zorganizować skuteczny opór. I teraz, jak już trafili do Warnów, to potem przeszli przez tereny Danów, nie doznając żadnej krzywdy ze strony tamtejszych barbarzyńców. Ostatecznie dotarli nad ocean i dalej pożeglowali na wyspę Thule, gdzie pozostali. No i teraz opisuje między innymi tutaj Prokopiusz wyspę Thule, korzystając jeszcze z opisów, które sporządził w tym przypadku Pytasz Massali, a później były przez greckich geografów i rzymskich tutaj podróżników rozpisywane. Niektórzy Thule utożsamiają z Islandią, ale to oczywiście jest niemożliwe. Islandia była przez bezludna. Thule, do której dopłynął Pytasz, to zapewne jest południowa Norwegia. Tutaj natomiast niekoniecznie w południowej Norwegii się osiedlili, jak wspominałem, raczej obok Gautów, czyli obok Gotów, zamieszkujących południową Szwecję. I dalej pisze już tak Prokopiusz. Spośród barbarzyńców zamieszkałych na Thule tylko jedno plemię, mianowicie Skrytifinowie, prowadzi życie dzikie jak zwierzęta. Nie noszą ubrań, nie chodzą w butach, nie piją wina, nie jedzą plonów ziemi. Ani bowiem sami nie uprawiają ziemi, ani żony nie pracują dla nich, lecz mężczyźni i kobiety zajmują się wyłącznie polowaniem. Lasy, które są tam nadzwyczaj ogromne, podobne tamtejsze góry, dostarczają im dzikich i wszelkich innych zwierząt wielkiej obfitości. Żywią się wyłącznie mięsem upolowanej zwierzyny. Ubierają się w skóry. Ponieważ zaś nie znają lnu ani narzędzi, której można szyć, kawałki skóry łączą ze sobą przy pomocy ścięgien zwierzęcych i w ten sposób okrywają całe ciało. Nawet niemowlęta nie są u nich karmione tak jak u innych ludzi. Dzieci z Krytifinów nie dostają mleka kobiet, ani nie piją z piersi matki, lecz karmione są wyłącznie szpikiem upolowanych zwierząt. Jak tylko kobieta urodzi, zawija niemowlę w skóry, bezpośrednio potem zawiesza jej na drzewie i wkłada trochę szpiku do ust, po czym rusza z mężem na zwyczajowe polowanie. Podobnie jak wszystko, także i to robią razem. Tak więc wygląda życie codzienne tych barbarzyńców. No i tu opis zapewne ludu Sami, czyli Lapończyków. Wreszcie to wskazuje, że Thule jest Skandynawią. Wszyscy pozostali mieszkańcy Thule nie różnią się bardzo od innych ludzi. Oddają jednak cześć wielu bogom i demonom w niebie, powietrzu, na ziemi, w morzu, jak i innym boskim istotom, które mają mieszkać w źródłach i rzekach. Ustawicznie składają ofiary wszelkiego rodzaju, a także obiady dla zmarłych. Najpiękniejszą z ofiar jest dla nich ofiara z człowieka, który jako pierwszy został wzięty do niewoli w czasie wojny. Ofiarują go Aresowi, którego uważają za największego z bogów. Jeńca nie zabijają tak od razu, lecz wieszają na drzewie, albo wrzucają pomiędzy ciernie, albo mordują go w jakiś inny, bardzo okrutny sposób. Tak żyją mieszkańcy Thule. Najludniejszym spośród ich plemion są Gautowie, u których właśnie osiedlili się, przybyli wtedy Herulowie. Natomiast Herulowie, którzy zamieszkiwali u Rzymian, po zamordowaniu swego władcy wysłali kilku swoich arystokratów na wyspę. Mieli oni tam wybadać, czy mogą znaleźć kogoś o królewskiej krwi i zaraz go do siebie sprowadzić. Po dotarciu na wyspę znaleźli tam wielu mężów z rodu królewskiego. Wybrali przeto jednego z nich, który im się szczególnie spodobał, a następnie wraz z nim wyruszyli w drogę powrotną. Gdy jednak znaleźli się u Danów, wybraniec zmarł z powodu choroby. Z tego powodu ponownie znaleźli się na wyspie i zabrali ze sobą innego męża, który miał na imię Daciusz. Towarzyszył mu jego brat Aordus oraz 200 młodych Herulów z Thule. Ponieważ jednak wspomniana podróż trwała długo, Herulom w rejonie Singidunu przyszła do głowy myśl, że mogłoby zaszkodzić ich interesom, gdyby ściągnęli sobie władcę z Thule bez zgody cesarza Justyniana. Wysłali więc poselstwo do Bizancjum z prośbą do cesarza o przysłanie im takiego władcy, jaki by mu odpowiadał. Justynian zaraz im wysłał jednego z Herulów imieniem Suartuas, który od dawna mieszkał w stolicy. Na początku, gdy go zobaczyli, Herulowie oddali mu hołd i z zadowoleniem wypełniali zwyczajowe polecenia. Jednak kilka dni potem przybył goniec z wieścią, że ludzie z Thule są już blisko. Suartuas wydał rozkaz, aby wyjść im na spotkanie, żeby ich zabić. a Heurulowie zaakceptowali tę decyzję i ruszyli razem z nim. Gdy jednak byli oddaleni od siebie o dzień drogi, wszyscy opuścili Suartuasa i przeszli na stronę przybyszów, podczas gdy Suartuas musiał samotnie uciekać do Bizancjum. Cesarz zamierzał przy pomocy wszelkich środków przywrócić mu jego władzę. Herulowie zaś z obawy przed potęgą Rzymian postanowili poddać się Gepidom. Takie były przyczyny odstępstwa Herulów. Tak mniej więcej brzmi ten długi fragment Prokopiusza poświęcony Herulom, który trzeba było przeczytać, żeby różnego rodzaju szczegóły tutaj wyłapać, które nieraz w takim, powiedzmy sobie, relacjonowaniu samej narracji nam giną. A zatem ci Herulowie, co pozostali nad Dunajem koło Sirmium, przyjęli około roku 530 chrześcijaństwo. I wtedy wśród Herulów rozpoczął się też zaraz konflikt religijny. Antyrzymscy Arianie popadli w konflikt z prorzymskimi katolikami. Wódz Ochos, jak tutaj pisze Prokopiusz, został zabity, a i Arianie postanowili sprowadzić stule królewskiego księcia. I jak zakładają ci badacze, to po powrocie tej właśnie tutaj delegacji wysłanej na Tule, posłowie także w późniejszych czasach przekazali Prokopiuszowi różne informacje etniczne, natomiast wojna domowa trwała tam jednak dalej. W latach 530-553 heruscy najemnicy walczą wszędzie w armii cesarstwa przeciwko Słowianom, przeciwko ludom Kaukazu, Persom, Wandalom i na koniec Gotom. Natomiast w roku 566 czy też 567 Herulowie w Italii buntują się, a ich przywódca Sindwald zostaje powieszony. Justynian zostaje następnie ogłoszony Herulicus, czyli cesarzem herulskim. Jak widać, Justynian był ostatnim cesarzem kolekcjonującym tego rodzaju przydomki triumfalne. Po tym wydarzeniu Herulowie znikają z kart historii. To znaczy ci służący Rzymianom, bo są jeszcze inni, ci, którzy wrócili do Tule, czy też udali się do Tule, do Skandynawii. Przed 526 rokiem północni Herulowie zostali podporządkowani Duńczykom, zgodnie z przekazem o królu Rodulfie. Król ten odwiedzić miał Teodoryka we Włoszech. Czas tego wydarzenia nie jest całkiem jasny, czy nastąpiło ono przed, czy po powrocie Herulów z nad Dunaju do Tule, czyli rok 505 czy 512. Okoliczność podkreślona przez Prokopiusza, że Duńczycy nie sprzeciwiali się przejściu Herulów, zdawałoby się przemawiać za przypuszczeniem, że było to przed konfliktem obu ludów. Z drugiej jednak strony, powracający Herulowie nie zostali przyjęci przez swoich rodaków lub przez Gautów, ale też nie wiemy, czy jacykolwiek rodacy Herulów w Skandynawii byli. Ta okoliczność wydaje się wskazywać, że nastąpiło to już po upadku państwa Herulów. Musimy postawić tę kwestię jednak w jakiś sposób otwarto. Nie wiemy dokładnie, czy przed, czy po. Chronologia tutaj jest bardzo niejasna i niepewna. Prokopiusz posługuje się określeniami za Anastazjusza czy za Justyniana. Po tym zwięzłym przedstawieniu historii Herulów zajmijmy się chwilę nazwą tego ludu. Po łacinie brzmi ona Eruli, Eroli, Heruli lub też Eluri. Po grecku Heruloi, Eruloi, Eruli, Eluroi lub też Heruroi. Mamy w tej nazwie dwa problemy. Niekiedy na początku jest H, a niekiedy go nie ma. Heruli, Eruli. I tutaj jeden z badaczy wskazał, że bardzo często pojawia się takie właśnie bez potrzeby w tekstach antycznych H w nazwach ludów germańskich, takich jak Herminones, Hermunduri czy Herminarius. I pisze, że gdyby to było gockie H znane w tym języku, to zapewne zostało przez Rzymian napisane przez CH. Tak bowiem to odnotowywano na terenie Galii, która była terenem działań tych Herulów na zachodzie, gdzie była ustalona pisownia, że zachowała się to zresztą w dzisiejszych francuskich nazwiskach etymologii germańskiej, herulskiej, takiej jak powiedzmy sobie Schaber czy Schiver, no to oczywiście już wymowa dzisiaj jest inna. I drugi ważniejszy problem. Eluri w najstarszym zapisie od Exipposa, a także Jordanesa i Menadrapotyktora, czy Eruli. Tą pierwszą nazwę, Eluri, tłumaczy się fałszywą etymologią na gruncie języka greckiego, gdzie skojarzono to z wyrazem hele, czyli bagna, a po raz pierwszy pojawili się herulowie z nad Morza Azowskiego, czyli z nad bagien meockich. Taką ciekawostką można podać, że Gudmund Schutte pisze, że w latach 458, 460 i 476, 480 Herul Tymoteusz był patriarchą Aleksandrii. Był to przywódca stronnictwa monofizyckiego w Egipcie. No i tu mamy dosyć zabawne nieporozumienie, które przydarzyło się temu znakomitemu skądinąd duńskiemu badaczowi, a mianowicie Tymoteusz, który był patriarchą Aleksandrii, nosił przydomek Ailuros, co rzeczywiście w Grecji ówczesny czas wymieniano jako Eluros, tylko że wyraz Ailuros oznacza po prostu w języku greckim kot, a zatem był to patriarcha Tymoteusz Kot. Kot jest zdecydowanie bardziej istotą, którą częściej można spotkać w Egipcie niż Herul, zwłaszcza Herul, który byłby na tyle ustosunkowany, że zostałby przywódcą monofizyckiego, a zatem rdzennego, koptyjskiego, egipskiego odłamu kościoła. A zatem rdzeń, dla którego szukamy etymologii, to jednak będzie Erul. I jest to na oku uważane za identyczne ze starodolnoniemieckim Erl, staroangielskim earl, czyli wolny człowiek, i staronorwegijskim jarl, co jest tytułem już powiedzmy sobie niższego niż król władcy. Podaje się także tutaj występowanie runicznego imienia Erilar w niektórych staronordyckich runach. Inni badacze uważają jednak, że można odprowadzić etymologię od staronordyckiego wyrazu jara, czyli walka. Schutte uważa jednak, że pierwsza etymologia od Erl jest prostsza. Inni badacze uważają natomiast, że bardzo istotne jest tutaj odnotowane w napisach runicznych imię Erilar, wielokrotnie spotykane w skandynawskich runach, i że to jest określenie narodowości jako Herul, a nie imię osobowe. Inni badacze uważają, że to jest mało prawdopodobne, ponieważ brakuje analogii w innych inskrypcjach runicznych. A zatem przyjrzyjmy się temu, jak to jest rzeczywiście w tych zapisach runicznych, bo tutaj mielibyśmy w tej sytuacji zapis oryginalny w własnym języku germańskim, a nie zapis w obcych językach greckim czy łacińskim sporządzany przez Rzymian. A zatem wyraz Erilar, końcowe R oznacza runę Algis, używaną do oznaczenia właśnie ostatniej litery, którą było Z, lub też po rotacyzmie zamieniano, była mowa w R. Stąd wymieniamy to jako Erilar, pierwotnie Erilas. Występuje to w najstarszych inskrypcjach runicznych z okresu od 400 do 550, czyli tak zwany stary futarch. Zachowało się około 8 do 10 pewnych przykładów i często formę tego zapisu wiąże się z erulami. I jakie są przykłady? Kamień z Jorsberg z regionu Wormland w Szwecji, datowany na lata 500-550, a więc może to być ten region, gdzie osiedlili się herulowie już po powrocie czy po przybyciu z Europy Środkowej. I napis jest Ek Erilar Runos Varitu, czyli ja, Erilar, wyryłem runy. Kamień z Rö z Bohuslanu, 5-6 wiek, możemy odczytać tylko część Ek Erilas, czyli ja, Erilar, ja Herul, jeśli to jest Herul. Inny to Brakteat z Lindholm w Skanii, lata 450-500, a więc przed przybyciem Herulów z Europy. I mamy tam napis taki: Ek Erilas Savilagas Hateka. Ja, Erilar, zwę się Vilagas. A zatem tutaj absolutnie może to być właśnie określenie etniczne, bo imię jest inne, imię Vilagas. Kamień z Fioni, z Kragehul, około roku 400. Odczytać na nim właśnie można tylko i wyłącznie napis Erilar. Reszta jest niepewna. Kamień z Veblungsnes w Norwegii. Możliwe, że występuje, choć odczyt jest niepewny. Brakteat z Wesby w Upplandzie, czyli centrum dawnych Szwedów. Prawdopodobnie napis Erilar, interpretacja sporna. Są też możliwe inne, niepewne do końca napisy na Brakteacie z Tjurkę czy Brakteacie z Zelandu i kilku innych Brakteatach z Danii i południowej Szwecji, aczkolwiek odczyt jest tam nie zawsze jasny. A zatem, za autentyczne uznaje się dzisiaj 6 czy 7 napisów. Możliwe, że na około 10 w ogóle pojawiało się to księgi Erilar. Najbardziej znany, najwcześniejszy to jest ten z Fioni, bo około roku 400. Natomiast najlepiej zachowane są ten właśnie ze Skani, gdzie mamy napis ja, Erilas, nazywam się Vilagas, czy też z Wormlandu, czyli kraju, gdzie mieli się osiedlić Herulowie, ja, Erilar, wykonałem te runy. Interpretacja słowa Erilar jest wątpliwa nieraz. Mamy 3 główne hipotezy. Że to po prostu jest etnonim Herul i tyle. A zatem Erilar oznacza członka ludu Herulów. Albo, że to jest tytuł godność. I to jest obecnie najczęściej przyjmowany pogląd. Erilar miał oznaczać jakiegoś kapłana, osobę należącą do elity władzy, mistrza run, posiadającego wiedzę runiczną. A zatem nie była to nazwa etniczna. Albo też zupełnie inaczej, ale też podobnie, że od pragarmiańskiego Erilat się wodzące, oznaczające jakiegoś dostojnika możnego, ale w znaczeniu nie mistrza run, tylko wojownika lub też jakiegoś arystokraty. I tu jest rzecz ciekawa, mianowicie jeden z badaczy, Elkvist, łączy nazwę Erules z dialektalnym wyrazem Jerul lub Jerul, występującym w południowo-skandynawskich okręgach Wörent i Blekinge. Wyraz ten oznacza twardego człowieka lub wojownika, ale może być także synonimem dla wyrazu verul, czyli wilkołak. Jest w istocie dziwnym biegiem okoliczności, że wyraz ten występuje właśnie w tej części Skandynawii, która wydaje się być ojczyzną Herulów, albo przynajmniej miejscem, w którym oni się osiedlili, kiedy wrócili z Europy Środkowej. Trudno jednak uwierzyć, że tutaj są kwestie problemów językowych, żeby nieakcentowane U, które pojawia się tutaj w Verul, mogło zostać aż do naszych czasów, ponieważ w skandynawskich językach istnieje prawo synkopy, gdzie powinno ono wypaść, tak jak w wyrazach Hordar z Harudes, Throndr z Frovende, Heinir z Haidenoj, Vindr. I Vindr to jest oczywiście określenie Veneti. Tak? Widać, jak do jednej sylaby skrócił się wyraz, który był dwusylabowy pierwotnie. Jednak forma Jerel może też odpowiadać prawom fonetycznym języków skandynawskich, a Elkvist sugeruje, że Jerul mogło powstać przez naśladownictwo wyrazów takich jak Djevul, czy diabeł, lub właśnie Verul, wilkołak, którego jest synonimem. A zatem mamy Herulów w różnych miejscach. Mamy ich nad Morzem Czarnym, nad Środkowym Dunajem, później w Italii, obok Gotów, ale mamy ich również gdzieś nad kanałem La Manche, mamy ich nad Renem, mamy ich w Brytanii, mamy ich w Galii, no i przypuszczalnie jakiś okręg w południowej Skandynawii. Dowody na ich etniczną pozycję, jakie mamy, są bardzo skąpe. Są to przede wszystkim imiona osobowe, które, jak zakładają badacze, jeśli nie są neutralne lub też gockie, to wydają się być imionami skandynawskimi. Tak jak na imię Alvit, czyli cały las, ewentualnie święty las, co zakłada się, że jest imieniem wyrazu szwedzkiego, praktycznie niespotykane na południe od Bałtyku. Fara, no i tutaj jest burgundzkie, Burgundofara, czy gockie, Sendefara. I element far jest burgundzki, longobardzki, czy też występuje w języku Anglów, a przede wszystkim wschodnioduński, czyli w tym przypadku raczej łączy się z zachodem świata germańskiego. Fulcaris, to z kolei imię jest takie samo jak starowysokoniemieckie, czyli przodek dzisiejszego standardowego niemieckiego, Folcheri. Aczkolwiek na duńskiej wyspie Falster też występuje nazwa Fulcarslev, aczkolwiek tutaj może być kwestia wpływu Sasów. Hariso, imię żeńskie, na zapince znalezionej w Hilmingoje na wyspie Zelandii. Otóż staronordyjskie Hersir, naczelnik zarządca, również występuje jako nazwa osobowa. Tutaj byłby tutaj to feminatyw w tym przypadku. Harut lub gockie Heret w Beulfie, longobardzkie nazwisko rodowe Harodus. I tutaj mamy też połączenie z plemieniem Harudes z Jutlandii. Staronordyjskie natomiast jest formą Hordar. Natomiast Harut w swojej heruskiej formie wydaje się być tak, jest tam zapisany przez Prokopiusza, a Ordus, czyli jest tutaj tak zwany w tym przypadku przegłos rozszczepiający, powodujący, że z samego Harut powstaje nam AO, dwie różne samogłoski, co często jest też w różnych formach anglosaskich, a także runiczne Tanmaurg zamiast Denmark zapisane. Jeszcze kolejne imię, Hrodwulf, czyli wilk sławy, mający odpowiedniki w Norwegii, w Danii. Natomiast później z tego powstało imię Rudolf, popularne niezwykle w środowisku niemieckim, ale to popularność wtórna i może ona wynikać z popularności Rudolfa, herulskiego bohatera, który był zaprzyjaźniony z królem Teodorykiem, a Teodoryk stał się oczywiście bohaterem eposu, w tym przypadku eposu germańskiego o Dietrichu z Berna. Element Hrod jest charakterystyczny dla wczesnych królów i kapłanów w Norwegii i Danii oraz dla getyckiej dynastii Hredlingów i może również występować w dynastiach wschodnich Anglów i Jutów, gdzie mamy imię Hrodmund, Hrodwena, córka Hengesta. Na południu od Bałtyku istnieje tylko jeden wczesny przykład, wizygocki Hrotesteus w IV wieku, ojciec prześladowcy Atarida, prześladowcy chrześcijan oczywiście. W związku z tym zakłada się, że mamy też sporo tego typu imion. W VI wieku występują obok Herula Rodwulfa także Roteldis, Ruderich, no i także Hrodebert, frankijskie imię, też jest przykładem tutaj się pojawiającym. Występowanie wyraźne gockich typów imion nie może dowodzić pierwotnej narodowości gockiej Herulów, ponieważ długi okres, przez który goci żyli w towarzystwie Herulów, musiał powodować, że gocki miał wpływ na ich język, czy może dialekt, bo język germański był jeszcze bardzo mało zróżnicowany. Herulowie od samego początku swojej historii byli rządzeni przez królów, podobnie jak i Skandynawowie i goci. Nie byli republikami takimi arystokratycznymi, jak ustroje Longobardów, Sasów, Franków czy Lugiów. Oczywiście, jeśli mam jakiekolwiek możliwość powiedzieć o ustroju Lugiów, ale zakłada się, że byli to oni sprzysiężeni. Natomiast Tacyt podaje jakby przez kontrast do Lugiów, że goci są rządzeni przez królów. Aczkolwiek pozycja tych królów, jak widać z Prokopiusza, była bardzo nieraz słaba, więc w tym przypadku nie wiemy, czy był to tylko honorowy król, czy też po prostu może po prostu był to ktoś, kto był przywódcą wojskowym. I co najwyżej Herulowie starali się mieć jak najlepszego rodu tego przywódcę. Migracja pokonanych naddunajskich Herulów do Thule, czy do Skandynawii, wydaje się być wielu badaczom reemigracją, wywołaną ich pragnieniem dochodzenia tradycyjnego prawa do danej ojczyzny. Podkreśla się, że ludy zamieszkujące wzdłuż ich drogi nie sprzeciwiały się ich przejściu. No właśnie to tylko Warnowie się nie sprzeciwiali, i Duńczycy, innych tam nie ma wymienionych. Takie pokojowe zachowanie byłoby nie do pomyślenia, gdyby nie posiadali uznanego prawa do powrotu. No może po prostu nie chcieli z nich wojować. Ich ojczyzna znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie Gautów oraz Duńczyków, a ta musiała być położona w południowej Skandynawii. No znów nie wiemy, czy ojczyzna, czy może przypadkiem miejsce, do którego dążyli, żeby tam się osiedlić. Prokopiusz opisuje charakterystyczny zwyczaj Herulów, gdy ich starzy ludzie stawali się zniedołężniali, sami domagali się prawa do zabicia. No i tutaj jeden z badaczy porównuje ten obrzęd ze starożytną tradycją okręgu Werend. Istniał tam zwyczaj zabijania ludzi w podeszłym wieku przy pomocy maczugi. Zabijanie starców znane jest również w innych częściach Skandynawii. W Gautlandzie zrzucano ich z wysokiej skały, tak zwanej Alternistapi, skały rodowej. W południowej Jutlandii do tego samego celu służył stromy klif, tak zwany Endrupskov Aftekt. Jednakże w tych przypadkach ofiary ginęły wskutek zrzucenia z urwiska, podczas gdy u Herulów i Werend używano broni. Wydaje się, że był to wspólny skandynawski obrzęd, lecz rzeczywisty sposób jego wykonywania łączy Herulów z mieszkańcami właśnie Werend. Herulowie byli zatem Skandynawami, a w swojej ojczyźnie mówili wyraźnym dialektem skandynawskim, stąd też ten Haord ze Skandynawii z tym właśnie przegłosem rozszczepiającym. Za granicą jednak ulegli w większym stopniu lub mniejszym wpływom gockim. Stąd ich język stał się podobny do gockiego. Stąd wyjaśniamy, nieraz badacze wyjaśniają alternatywną wymowę tego właśnie haort jako harut, bez przegłosu, właśnie w tego, że brzmiało to po gocku. A zatem skandynawskość herulów wynikać ma z ich imion własnych oraz tego, że są tradycje podobne w północnej Skandynawii. No tylko czy tych tradycji nie przyniesie właśnie z kontynentu wracający czy też przesiedlający się herulowie? Niepewność co do lokalizacji herulów wynika przede wszystkim z ich nieobecności w tradycjach skandynawskich. Bez wątpienia jakiś bohater ich przedstawia, lecz nie potrafimy ustalić, który, tak pisze Gudmund Schutte. No jest to typowa metodologia badań germańskich. Wiemy coś na pewno, tylko nie mamy na to dowodu. A zatem to jest kluczowe, że herulów nie ma w skandynawskich tradycjach. W związku z tym mogli być po prostu zupełnie nowym bytem, który pojawił się tam w VI wieku. Milenhof utożsamiał herulów z hadubardami z legend o Skjoldungach, umieszczając ich ojczyznę na wyspie Zelandii. Jednak sam fakt, że oba te plemiona zostały pokonane przez Duńczyków, nie jest wystarczającym powodem do ich utożsamienia. Jak uważa Schutte, błędem jest oddzielanie hadubardów od bardów, czy też longobardów z Bardengał, którzy nie mają nic wspólnego z herulami, a wręcz oczywiście byli ich wrogami. Zdaniem Schuttego najlepszym dowodem na lokalizację herulów jest przekazana przez Prokopiusza wiadomość, że zostali oni przyjęci przez Gautów i osiedlili się w sąsiedztwie Duńczyków. Wynika to stąd, że zamieszkiwali gdzieś na południu Półwyspu Skandynawskiego. Wybrzeże południowej Skanii, Blekinge, jest pod względem geograficznym najbardziej odpowiednim miejscem. Najlepiej wyjaśniałoby ich związki z Gotami, Rugiami i Haugenami. Tu każdy gdzie indziej. Goci w późniejszych Prusach, Rugiowie na Pomorzu, a Haugenowie w Hanowerze, też we Fryzji, czyli nad Morzem Północnym. No tu można powiedzieć, że Rugiowie na Pomorzu byli, ale z blisko Rugiów to herulowie byli nie na Pomorzu, tylko nad Dunajem, dokąd także Rugiowie się przesunęli. I być może występowanie wyrazu Jerel w Blekinge i Werend, a także zwyczaj zabijania ludzi starych za pomocą maczugi w Werend, można uznać za dowody wspierające ich lokalizację. Tak pisze Schutte i z tym się trzeba w pełni zgodzić, tylko jest to, czy to jest lokalizacja pierwotna herulów w Skandynawii, skąd wyszli do Europy i dokąd potem wrócili, czy po prostu ta, do której przyszli z Europy Środkowej. Językoznawca Alvar Ellegaard kwestionował tego rodzaju określenia. Wysunął hipotezę, że herulowie wcale nie byli ludem skandynawskim, tylko wędrownym bractwem wojowników, a nie plemieniem w zwykłym znaczeniu tego słowa. Jednak ten pogląd badacza nie zyskał sobie większego uznania. Za wszelką cenę stara się herulów gdzieś zlokalizować, pierwotnie w Skandynawii. Jest jeszcze jedno bardzo ważne źródło, a mianowicie w roku 409, a więc dokładnie w czasie trwania najazdu Wandalów, Swebów i Alanów na Galię, święty Hieronim napisał list do wdowy Ageruchi, w której wymienił ludy najeżdżające Galię. Niezliczone i najdziksze narody całą Galię zajmują. Cokolwiek między Alpami i Pirenejami jest, co zamyka się między Oceanem i Renem, Kwad, Wandal, Sarmata, Halanowie, Gipedowie, Herulowie, Saksonowie, Burgundianowie, Alemanowie i o, wyszedzona republika, wrogowie, panończycy pustoszu. Mamy zatem tutaj 10 etnosów napastników i wśród nich są też herulowie, wymienieni pomiędzy Gepidami a Saksonami, Sasami. Podobny katalog barbarzyńców sporządził święty Hieronim 13 lat wcześniej, dla wydarzeń roku 396, kiedy to z kolei Goci najeżdżali prowincje bałkańskie. I mamy tam wymienione takie plemiona jak Got, Sarmata, Kwad, Alan, Hunowie, Wandalowie, Markomani. Ludów jest tylko 7 i nie ma wśród nich herulów. Herulowie w tym pierwszym katalogu mówiącym o wydarzeniach około 409, wymienieni są między gepidami a sasami. Badacze nie wiedzą, gdzie w owej epoce lokować herulów. Jest to czas, kiedy jeszcze nie stworzyli swojego królestwa nad Dunajem. Jest to czas, kiedy jeszcze są obecni w różny sposób, gdzieniegdzie na terenie obszaru przylegających do Morza Północnego i Oceanu, dokonując na nie napady, więc między innymi także i na Galię. Więc to jest sprawa bardzo tutaj skomplikowana. Źródła pozwalają myśleć o herulach nad Morzem Północnym, najeżdżających Brytanię, o herulach w okolicach Passawe nad Dunajem, choć może jeszcze wówczas tam nie dotarli, może Hunowie jeszcze trzymali gdzieś bardziej na wschodzie. I może właśnie tam należy ich lokować jako poddanych Hunów. Sasi u Hieronima to także są piraci Morza Północnego, napadający wówczas na Brytanię. Ale mogą być też Sasi, którzy wespół z Burgundami i Alemanami są częścią grupowania nad rzeką Men w środkowych Niemczech i którzy przekroczą Ren niebawem. Gdzie koncentrują się także inni, nie naddunajscy barbarzyńcy, a całość tego opisu z klamrą spinają Panończycy, czyli Wandalowie, którzy zamieszkiwali Panonię, Hasdingowie, pod wodzą Hasdingów, jako federati. Zaryzykuję zatem tezę, którą należy oczywiście także przebadać, ale wydaje się, że w świetle tego, co wiemy o herulach oraz co wiemy także o możliwościach wytłumaczenia ich nazwy, wydaje się całkiem prawdopodobna. Pojawiają się etymologie, które wskazują na to, żeby słowo herul łączyć z wyrazem erl, jarl, czyli w tym przypadku wolny człowiek, władca, a to słowo z kolei wywodzi się od kogoś, kto zajmuje się sprawami wojskowymi, ma jakiś związek z wojskiem. I występują te wyrazy jako erilar w inskrypcjach runicznych, czyli w tym przypadku występują one nam w południowej Skandynawii i co ciekawe występują już 100 lat wcześniej przeszło, zanim herulowie tam się jako tacy pojawili. Mam zatem dwie poszlaki, które mogłyby wskazywać, że chodzi tutaj w przypadku herulów nie o lud tradycyjny w swoim rozumieniu, ale o swoistego rodzaju bractwo wojowników. Otóż po pierwsze wśród lugiów u Tacyta jest wymienione plemię Hari, czyli dosłownie można powiedzieć armia, wojsko. I czytamy tak w przykładzie Tomasza Płóciennika. Dalej Hariowie straszniejsi niż to wynika z ich sił, którymi przewyższają wymienione wyżej ludy, dają oni upust wrodzonej dzikości, wspomagając się pewnymi zabiegami i dogodnym czasem. Czernią tarcze, malują ciała, do bitwy wybierają ciemne noce i samym widokiem tak złowróżnego wojska się postra wśród wrogów, z których żaden nie wytrzymuje nieznanego i zgoła piekielnego widoku. We wszystkich bowiem bitwach pierwsze ulegają oczy. No i tutaj na postrach, jakie mogli zbudować herulowie, świadczy fakt opisu Prokopiusza, że napadali oni wszystkich dookoła, także tych longobardów i tutaj sobie połamali zęby na longobardach, a także to, że w Szwecji jest to słowo, być może od niej się wywodzące, jerul, synonimiczne ze słowem wilkołaków, czyli istot też walczących, czy napadających, polujących porą nocną. A zatem mogło być założenie, że herulowie byliby po prostu oddziałami wojskowymi, o specyficznej organizacji, o swoistym esprit corps świata barbarzyńskiego. I to by mogło tłumaczyć to, że są oni nieraz tak różnorodni etnicznie, że są wśród nich ludzie o imionach skandynawskich, o imionach gockich, czy o imionach w tym przypadku kojarzonych ze środkowymi Niemcami, ze swoim pochodzeniem. A być może także jeszcze i inne też etymologie możemy tutaj przytaczać. Może więc nie było żadnego jednego królestwa herulów, a ich królowie to w rzeczywistości wodzowie w armii. Tylko właśnie takie tutaj można powiedzieć określenie dla herulów paralelne byłyby takie jak właśnie wikingowie, waregowie, może też kozacy, czy może mamelucy, tych społeczności wojskowych, które były zasilane przez wiele różnych etnosów. I ci herulowie wśród pustoszących Galię barbarzyńców, i ci nad Morzem Czarnym, pustoszących Grecję, i ci nad Dunajem, którzy przeprawili się z Odoakrem do Italii, mogliby być po prostu częścią wojowników pochodzących z różnych części świata barbarzyńskiego. Także z części, gdzie kwitła kultura przeworska. Tego wykluczyć w żaden sposób nie można i stąd też pochodząc z ziem polskich może być to powodem, dla którego nie znamy dzisiaj za bardzo nazw etnicznych mieszkańców tych ziem u schyłku starożytności, bo o Lugiach ostatnia wzmianka jest pod koniec III wieku, jeśli to oni są Longiones, dlatego że nieistotne było, jak ci ludzie zwali się tu na miejscu, ale istotne było, że tworzyli oni grupy zbrojne zwane herulami. Tak jak w średniowieczu później Normanowie tworzyć będą grupy zbrojne zwane wikingami w różny sposób. A zatem herulowie mogli być społecznością wieloetniczną. Oczywiście mógł też jakiś jeden lud dominować. Stąd właśnie doszło do tego rozdziału nad Dunajem, że część uznała, że wraca do Skandynawii, bo być może ci wojownicy, którzy byli skandynawskiego pochodzenia, uznali, że chcą do domu. Zarazem wiedzieli, że we własnym domu niekoniecznie zostaną przyjęci gościnnie, więc grupowo wrócili do domu, tworząc tam nową społeczność w Skandynawii, a inni z kolei, nie mając nic wspólnego ze Skandynawią, no nie chcieli tam odejść i woleli zostać nad Dunajem, przejść na rzymską służbę, niż udawać się do kraju, z którym nie mieli nic wspólnego nigdy. A zatem zapewne byli wśród herulów Skandynawowie, o czym świadczy napływ złota rzymskiego do Skandynawii, i być może ci właśnie wrócili do domu, pozostali, woleli służyć w armii rzymskiej. I na koniec bardzo ciekawa jest jeszcze jedno źródło, mianowicie poeta galijski Sidonius Apollinaris, który opisuje herulów w roku 475, proszących o protekcję wizygockiego króla Euryka. I fragment brzmi: His glaucis herules genis vagatur, imos oceani colens recessus algoso prope concolor profundo. Co można przełożyć jako: tutaj błąka się herul o sino-zielonych policzkach, zamieszkując najdalsze zakątki oceanu, niemal barwą podobny do porośniętej wodorostami głębiny. To oczywiście mogą to być też jakieś szaro-niebieskie. Nie wiadomo, czy chodzi tutaj o kolor skóry herulów, ziemisty taki, czy może chodzi o to, że mieli oni zwyczaj się tatuować, co wówczas występowało w jakiś sposób, na przykład wśród Piktów w Kaledonii już na sposób całkowicie tak intensywny, że dało to im nazwę. Tego do końca nie wiemy. Natomiast rok 475 to jest dokładnie więcej ten sam rok, kiedy herulowie naddunajscy wchodzą w skład armii Odoakra i wkraczają z sukcesem wielkim do Italii, żeby tam ustanowić dla niego i dla siebie samych królestwo, odsyłając insygnia koronacyjne małoletniego cesarza do Konstantynopola. Inni w tym samym czasie wojują w Dolnej Austrii, gdzie wykrajają sobie na ziemiach Rugiów, czy w pobliżu Rugiów, którzy odeszli z Odoakrem, swoje królestwo. A zatem mamy herulów w różnych miejscach w tym samym czasie. Co ciekawe, ci, którzy przybywają do wizygockiego króla Euryka, przybywają z najdalszego zakątku oceanu, czyli w tym przypadku Skandynawia jak najbardziej pasuje. Tylko że w czasach Sydoniusza Apollinarisa nie powinno być w Skandynawii herulów, ponieważ oni dopiero tam wrócą za 30-40 lat nad Dunaju. W tym czasie powinni być nad Dunajem, czy w Italii. Skąd zatem są u króla Euryka na obszarach południowej Galii, w królestwie Tuluzy? No być może jest to świadectwo tego, że przybyła kolejna grupa herulów, w tym przypadku wojowników, którzy się zorganizowali na terenie Skandynawii i przybyli na południe, szukając jakiejś pracy, jakiejś roboty. W tym przypadku przybyli już nie do Rzymian, którzy stracili realną władzę w Galii, ale do króla wizygockiego, oferując mu być może swoje usługi. I to odnotował rzymski poeta, przypadkiem zwracając uwagę na to, że herulowie nie byli tak naprawdę żadnym jednym plemieniem, tylko właśnie związkiem wojowników, grupą wojowników, czymś odpowiadającym adekwatnie temu, co w średniowieczu określaliśmy mianem wikingów. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee tu.